Campus. Campus. Naukąd SGH.
Ja nazywam się Kamil Kuć i dzisiaj będziemy rozmawiać o niepewności. Niepewność to takie zjawisko, które zna absolutnie każdy z nas. Każdy z nas jej też doświadcza w różnych momentach życia, więc parafrazując klasyczny tekst kultury, niepewność jaka jest, każdy widzi. No ale niepewność jest też takim zagadnieniem, na które znacznie szerzej patrzy nauka, czy to w teorii decyzji, czy w ekonomii. I właśnie tymi szerszymi zagadnieniami się dzisiaj zajmiemy, bo jest dzisiaj ze mną dr Michał Lewandowski z Katedry Ekonomii Ilościowej, SGH, kierownik grantu badawczego Opus Narodowego Centrum Nauki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W ramach tego grantu wraz z innymi naukowcami z SGH, również z takimi, co rozmawiałem tutaj na antenie w ramach właśnie audycji Naukąc, prowadzicie badania właśnie nad niepewnością i stosunkiem do niej. Stwierdziłem na początku, że niepewność jaka jest, każdy widzi, więc chciałbym to pierwsze stwierdzenie trochę naprawić i pogłębić i zapytać, dlaczego dla ekonomii to zagadnienie niepewności jest tak istotne, że trzeba prowadzić wobec niej oddzielne badania.
No więc niepewność wynika z niewiedzy, co się wydarzy. A ponieważ nasza wiedza jest bardzo niekompletna, no to właśnie dlatego nas interesują decyzje w warunkach niepewności, których na co dzień takich warunków doświadczamy. Ale one mogą być bardzo różne, bo dam parę takich przykładów decyzji. Więc decyzjami nazywamy akty czy prospekty, czyli na przykład wziąć parasol czy nie wziąć parasola, albo żyć zgodnie z prawem boskim czy nie, obstawić czerwone pole w kole ruletki czy czarne czy jeszcze coś innego. Z kolei wszystko, co może się wydarzyć, a na co nie mamy wpływu, dzieli się na rzeczy, które zwiemy zdarzeniami czy stanami świata. Na przykład deszcz będzie padał, bądź deszcz nie będzie padał. Albo Bóg jest, Boga nie ma. Albo kulka zatrzyma się na czerwonym, czarnym czy zielonym polu w ruletce. I teraz to, co się wydarzy, czyli to nazywamy konsekwencją, zależy od tego, jakiego wyboru dokonał decydent i jaki stan świata zajdzie. Więc na przykład jestem mokry, bo nie wziąłem parasola, a lunął deszcz. Albo idę do nieba, bo żyłem zgodnie z prawem boskim, okazało się, że Bóg jest. Albo wygrywam $100, bo obstawiłem czerwone pole i kulka na nim się zatrzymała. No i to jest jasne, że to wynika, że są różne źródła niepewności. Na przykład co do dzisiejszej pogody, czy deszcz będzie padał, czy nie, czy Bóg jest, czy go nie ma, albo czy na jakim polu zatrzyma się koło ruletki. Więc stąd rozróżniamy również trzy rodzaje niepewności. Jeden rodzaj to jest ryzyko, kiedy znane są obiektywne prawdopodobieństwa zdarzeń, które mogą zajść. Na przykład w ruletce wiemy, że pole czerwone wypadnie z prawdopodobieństwem 46,37%.
No właśnie, ja się zastanawiałem, jak bardzo zjawisko niepewności wiąże się z rachunkiem prawdopodobieństwa, który również w ekonomii jest szalenie istotny.
No więc jeżeli jesteśmy w stanie przyporządkować prawdopodobieństwo obiektywne, to bezpośrednio się wiąże, bo wówczas mamy do czynienia z prawdopodobieństwami i rachunkiem na tych prawdopodobieństwach.
Bo tu jeszcze w to wszystko wchodzi teoria gier, która też w ekonomii jest bardzo, bardzo szerokim zagadnieniem.
Zgadza się, więc bo możemy mieć do czynienia na przykład z ryzykiem, kiedy znamy prawdopodobieństwo, ale możemy mieć do czynienia z zupełną ignorancją. Na przykład agnostyk może zupełnie stwierdzić, że nic nie wiemy na temat, czy Bóg jest, czy nie jest. I wtedy mamy do czynienia, że nie jesteśmy w stanie przyporządkować prawdopodobieństw zdarzeń. Możemy mieć też niepewność częściową, że coś wiemy, ale nie wszystko. Na przykład, że prawdopodobieństwo jest większe niż 1/2, ale nie znamy dokładnej wartości. Co do, pan wspomniał o teorii gier, to rzeczywiście możemy mieć również niepewność strategiczną, czyli niepewność dotyczącą tego, co druga osoba, czy mój przeciwnik, czy rywal, czy druga firma na przykład zrobi. I wówczas, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy na przykład druga strona jest racjonalna, czy uważa, czy jak gdyby, to wówczas mamy do czynienia z niepewnością strategiczną.
Okej. Okay.
Może być również niepewność dotycząca tego, że nie wiem, czy niepewność czasowa, tak? Czyli to, co dzisiaj dostanę, to wiem, że dostanę, ale to, co jutro, to jest niepewne, bo nie wiadomo, co się wydarzy. Więc wówczas z tego może się na przykład brać niecierpliwość, tak? Ponieważ nie wiem, czy to dostanę, to wolę to dostać dzisiaj, a nie jutro.
Powiedzieliśmy wcześniej, że niepewność, no faktycznie, ma mnóstwo rodzajów. Ma do tego wszystkiego jeszcze nakłada się właśnie ekonomia, teoria gier, rachunek prawdopodobieństwa. Jaki to wszystko ma wpływ na rzeczywistość? Jaki to ma wpływ na realne postrzeganie ekonomii i realne analizowanie tego, co się może wydarzyć?
No więc rzeczywiście jest tak, że nie zawsze jesteśmy w stanie przyporządkować prawdopodobieństwa, więc mamy do czynienia z czymś, co nazwalibyśmy ignorancją, tak? I wówczas, ale tak czy owak musimy podejmować decyzje, tak? I w ekonomii istnieje takie pojęcie ujawnionych preferencji. I ono się bierze również z tego, że wola poprzedza wybór. Więc jeżeli obserwujemy, że ktoś dokonał jakiegoś wyboru, to znaczy, że dla niego to, co wybrał, jest lepsze niż to, czego nie wybrał. Stąd możemy wielu rzeczy się dowiedzieć. Na przykład, jeżeli załóżmy, że jutro będzie mecz reprezentacji Francji z reprezentacją Włoch w siatkówkę. I ja wpłacam na stół 50 zł, mój kolega wpłaca 50 zł i jeżeli wygrają Włochy, ja zgarniam 100 zł, tak? Całość sumy. Jeżeli Włochy przegrają, to on zgarnia całe 100 zł. Jeżeli ja jestem skłonny przyjąć taki zakład, to znaczy, że oceniam prawdopodobieństwo wygranej Włoch na więcej niż jedna druga. To samo z kolei mój kolega, tak, musi wyceniać prawdopodobieństwo przegranej Włoch na więcej niż jedna druga. Czyli my możemy się umówić, że ten zakład jest dla nas opłacalny i rzeczywiście obstawić te zdarzenia, jeżeli różnimy się w ocenie prawdopodobieństwa subiektywnego danego zdarzenia. Tak? Również to przyjęcie zakładu można rozumieć jako kupno loterii. Bo to jest, płacę x złotych za uczestnictwo w loterii, która wypłaca 100 zł w przypadku wygranej Włoch, albo nic nie wypłaca w przypadku przeciwnym. Z kolei mój kolega gra w komplementarną loterię, w której w przypadku wygranej Włoch nic nie dostaje, a jeżeli Włochy przegrają, dostaje 100 zł. Więc to, co on wpłaca i ja, to są jak gdyby ceny, które my, transakcyjne, tak, za udział w tych loteriach. To wszystko jest oczywiście przy założeniu, że cechuje nas stosunek neutralności w stosunku do niepewności. Ale to nie musi tak być, tak? Czyli w szczególności my zajmujemy się w naszych badaniach tym, jaki jest stosunek ludzi do niepewności. Czyli taką... Czasami sama sytuacja sprawia, że niepewność jest atrakcyjna. Na przykład jeżeli idziemy do kasyna, gramy w ruletkę, albo jeżeli obstawiamy, kupujemy kupon na loterię, to często struktura wypłat jest taka, że ja muszę zapłacić niewiele, a potencjalnie mogę wygrać bardzo dużo. Wygrana jest wysoka. Nikt nie patrzy na prawdopodobieństwo wygranej, czyli ta sama struktura wypłat powoduje, że to może być bardziej atrakcyjne. Z kolei nie zostawię otwartego samochodu w wątpliwej dzielnicy, bo taka niepewność jest nieatrakcyjna, tak? Bo niewiele mnie kosztuje zamknięcie samochodu, a skutek może być bardzo niedobry. No więc niezależnie od tego samej atrakcyjności danego prospektu, czy to również jest kwestia stosunku do niepewności ludzi. Więc niektórzy mogą na przykład lubić ryzyko, to są, jest, kasyna są pełne hazardzistów, tak, ludzi, ale są również ludzie, którzy unikają ryzyka i są badania, które na przykład wskazują, że chętniej ryzyko podejmują młodzi mężczyźni, a na przykład starsze kobiety mniej chętnie, tak, więc kwestia jest... Czasami akceptowanie niepewności może być racjonalne, ale to tylko pod warunkiem, jeżeli to ryzyko jest zrekompensowane jakąś premią za ryzyko, no i mamy możliwość bezbolesnego zaobserwowania strat. Bo nieprzypadkowo właśnie ryzyko w języku angielskim to jest hazard, czyli niebezpieczeństwo. Dlatego, że często niepewność może prowadzić do strat. A straty są zazwyczaj dużo bardziej dotkliwe niż podobne zyski. Stąd na przykład w przypadku sportów ekstremalnych strata może się skończyć śmiercią lub kalectwem, tak? A w przypadku gier pieniężnych może się skończyć bankructwem. No więc my się zajmujemy właśnie tym, żeby zmierzyć, jaki jest stosunek do niepewności decydentów, tak? Ludzi.
Zastanawiam się, czy to właśnie ta skłonność do podejmowania ryzyka jest pewną jednostką miary niepewności, miary stosunku do niepewności ludzi.
Tak, i tutaj pojawia się pytanie, jak mierzyć taki stosunek do ryzyka czy niepewności. Więc my żeśmy przyjęli taką definicję, że ktoś, kto lubi niepewność, to dla niego będą istniały takie zakłady, że ta osoba będzie skłonna do obstawienia zarówno jednej, jak i drugiej strony zakładu. Czyli niezależnie, czy obstawiam wygraną Włoch, czy wygraną Francji, przy pewnych cenach ja się zgodzę, tak? Z kolei osoby, która nie lubi niepewności, to przy pewnych cenach nie będzie skłonna obstawić żadnej ze stron zakładu. No. Więc my mierzymy stosunek do niepewności przy pomocy cen obojętności. Z jednej strony mamy cenę kupna. To jest najwyższa cena, po której jestem skłonny kupić kupon na loterię. Z drugiej mamy cenę krótkiej sprzedaży. To jest taki termin zapożyczony z finansów, który oznacza drugą stronę transakcji kupna. Czyli jestem organizatorem loterii, który wystawia kupon na loterię i kupujący płaci mu pewną sumę przed meczem, a po meczu wypłaca wygraną lub nie w zależności od wyniku meczu. I teraz różnica między ceną krótkiej sprzedaży a ceną kupna mierzy poziom awersji do niepewności. Jeżeli ktoś nie lubi niepewności, a to jest taka dosyć typowa sytuacja, różnica ta jest ściśle dodatnia. Pytamy jedną osobę, aby wcieliła się najpierw w kupującego, a potem w wystawiającego kupon na loterię. Czy przy tej samej cenie transakcyjnej wypłata bukmachera, który wystawia kupon, oraz osoby kupującej ten kupon są dokładnie przeciwne? Jeden płaci cenę, drugi ją otrzymuje. Mhm. Jak wygrają Włochy, jeden otrzymuje wygraną, a drugi mu ją wypłaca. Zatem dana osoba naturalnie porównuje dany zysk do straty w tej samej wielkości. Wiemy, że ludzie nie lubią strat. Ta sama strata boli ich bardziej niż cieszy ich ten sam zysk. Stąd bierze się również cena, różnica w tych cenach. Drugim powodem, i to takim tutaj ważnym, jest niezdecydowanie. Czyli na przykład dla pewnych cen mogę nie być pewien, czy kupienie po tej cenie, czy nie kupienie wcale jest lepsze. Skoro jestem niepewien, to aby to uchwycić, my proponujemy oprócz ceny kupna, czyli najwyższej ceny, po której kupię, pytamy człowieka o tak zwaną cenę niekupna. Czyli to jest najniższa cena, przy której jestem pewien, że wolę status quo od kupienia po tej cenie. I teraz jeżeli ktoś jest zdecydowany, to cena niekupna i kupna się pokrywają. Ale dla kogoś niezdecydowanego jest między nimi różnica. I tą różnicę właśnie... Tą różnicą wychwytujemy niezdecydowanie.
Czyli krótko mówiąc, mierzycie niepewność w złotówkach.
Dokładnie tak.
W takich realnych pieniądzach. Co wychodzi z takich badań? Bo wiem, że przeprowadziliście taki eksperyment. Eksperyment przeprowadziliście na 80 takich kompletnych ankiet. Zastanawiam się, jakie były efekty tego wszystkiego. Jak się rozkładały te złotówki w tych ankietach?
Dokładnie. Zbadaliśmy takie proste loterie. Zamiast wygranej Włoch, to było tak naprawdę wylosowanie kulki z urny zawierającej kulki w dwóch różnych kolorach. No i były sytuacje ryzyka, to znaczy, że znaliśmy dokładnie, ile jest na przykład niebieskich i czerwonych kulek. Sytuacja niepewności, że wiedzieliśmy, że są niebieskie i czerwone, ale nie wiedzieliśmy w jakiej proporcji. I trzecia sytuacja takiej częściowej niepewności, że znamy na przykład kolor połowy z tych kulek, a połowy nie wiemy, czy są czerwone, czy czarne. Również mieliśmy takie dwie pary wypłat, czyli w jednej loterii to można było wygrać albo 100 zł, albo 600 zł, tak, w zależności od koloru wylosowanej kulki, a w drugiej 300 bądź 400, czyli rozpiętość wypłat albo była większa, albo mniejsza. Większość osób wykazuje się niechęcią do niepewności, zarówno ogólnie, jak i z tych dwóch powodów, które wymieniłem, z niezdecydowania i z awersji do strat. I tutaj nam wyszło na przykład, że dla loterii ryzykownej, czyli znany kolor kulek i małej rozpiętości wypłat, niezdecydowanie przeważało nad awersją do strat i stanowiło 77% całej niechęci do niepewności. A z kolei przy nieznanym kolorze kulek, czyli przy niepewności i dużej rozpiętości wypłat, niezdecydowanie stanowiło średnio tylko 38%, a reszta, czyli 62%, wynikała z awersji do strat. Więc w tym badaniu jesteśmy w stanie wskazać niejako, kto ma rację, tak? Bo w ekonomii są różne modele, jedne oparte właśnie na tłumaczące pewne zachowania ludzkie poprzez awersję do strat, a inne tłumaczące poprzez niezdecydowanie.
Chciałbym sobie przeliczyć wszystko, ten cały eksperyment w głowie, ale niestety nie mam tak szybkiego umysłu matematycznego. Kto ma faktycznie rację w tym eksperymencie?
Rację ma każdy, dlatego że oczywiście tu jest jeszcze kwestia taka, że teoria decyzji może być z dwóch perspektyw rozpatrywana. Jedna z perspektywy normatywnej, jak powinno się podejmować decyzje.
No na przykład, podstawie rachunku prawdopodobieństwa, który nam wyjdzie i faktycznie faktycznie przeliczyć to sobie na to, czy nam się opłaca podjęcie takowej decyzji, więc to, jak rozumiem, tak powinno się myśleć.
Bo są takie ceny, jeżeli źle ustalę te ceny, to mogę być, ktoś może zrobić na mnie tak zwany arbitraż, tak? Czyli to się również nazywa zakład holenderski, że po prostu jeżeli ja przyjmę jakąś sekwencję ofert, to stracę pieniądze na pewno, nie? Więc tego byśmy nie chcieli. Więc to nie jest tak, że wszystko jest możliwe, ale w dużej mierze ten nasz stosunek do niepewności to jest kwestia indywidualna, czyli możemy się różnić bardzo, tak, w tej kwestii.
Jak szeroki był przekrój społeczny, który ankietowaliście?
My żeśmy w tym badaniu pytali głównie studentów. To byli studenci z Polski, z paru uczelni tu warszawskich, ale również studenci z zagranicy, ze Stanów Zjednoczonych, więc przekrój dosyć wąski. Mhm. Natomiast oczywiście tego typu badania można powtórzyć. To jest też część tego projektu, który jeszcze będzie trwał parę lat i mamy nadzieję, że jeszcze w ramach niego wiele się wydarzy.
Jakie są pierwsze wnioski, które możecie wysnuć i stwierdzić, że są nowością w tym temacie?
No, nowość jest to, że właśnie większość modeli dotychczas zajmowała się awersją do strat. Tak? Mhm. I my żeśmy wskazali, że czasem to jest tak, że niezdecydowanie, które jest stosunkowo nowym wyjaśnieniem, jest czasem przeważa nad właśnie tym wyjaśnieniem. Druga rzecz jest taka, że wiele osób mierzyło niepewność z pominięciem w ogóle wypłat, kwestii wypłat, rozpiętości wypłat, czyli konsekwencji de facto. Mhm. Natomiast my uważamy, że to bardzo ma duży wpływ. Jeżeli mam bardzo dużo do straty, bo to mogą być pieniężne konsekwencje, ale nie muszą. Może być to tak naprawdę konsekwencja niewyrażona w pieniądzu. Na przykład śmierć, albo wygranie milion, albo jakaś nagroda, tak? Więc tutaj my żeśmy wskazali, że awersja do niepewności, czy w ogóle stosunek do niepewności, zależy w dużej mierze również od rozpiętości wypłat.
Tymi badaniami zajmuje się właśnie grant badawczy Opus Narodowego Centrum Nauki, którego mój dzisiejszy gość jest kierownikiem, czyli dr Michał Lewandowski z Katedry Ekonomii Ilościowej SGH. Był moim gościem. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Naukąt SGH.
To już również wszystko ode mnie. Nazywam się Kamil Kuci. Ponownie słyszymy się w Naukoncie z SGH o tej samej porze już za tydzień.
Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.